Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika, wycieczka po wariatowie. To jest roboczy tytuł. Jeżeli macie jakiś lepszy w głowie, to napiszcie to w komentarzu. Zanim w nią wyruszymy, chciałbym z całego serca podziękować wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój tego kanału. W tym programie w ogóle nie ma reklam, w podcaście były reklamy, jeszcze się pojawiają, ale coraz więcej odcinków podcastu jest zdemonetyzowanych. Widocznie mówię w nich jakieś niedobre rzeczy. 13 lipca została odprawiona kolejna już msza święta w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich osób, które wspierają finansowo ten program. Zresztą tamta msza była odprawiona w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich widzów. Podobnie jak jutrzejsza, w czwartek 20 lipca, następna msza święta w intencji o błogosławieństwo i miłość do mszy świętej dla wszystkich widzów tego programu. Serdecznie pozdrawiam księdza Ryszarda. Myślę, że tyle tytułem wstępu. Teraz zapraszam Was na naszą cotygodniową wycieczkę po wariatowie. Niemcy. W czerwcu parafia rzymskokatolicka w miejscowości Eichab w Bawarii zorganizowała nabożeństwo dla rowerzystów. Wzięło w nim udział blisko 500 osób. Podczas nabożeństwa jeden z rowerzystów wjechał do świątyni i przeskoczył rowerem nad leżącym w nawie ministrantem. Parafia umieściła nagranie z wydarzenia na swoim profilu na Instagramie. Jak widać na nagraniu, wierni zareagowali na pokaz entuzjastycznie, burzą oklasków. Jak czytamy w opisie postu, podczas nabożeństwa młodzieżowego w wypełnionym kościele parafialnym pokazujemy, co znaczy zaufanie. Chcielibyśmy podziękować wszystkim za wniesienie swoich talentów i pomysłów. Znam Tima od dawna i mam pełne zaufanie dla niego i jego umiejętności, powiedział ministrant, nad którym przeskoczył rowerzysta. Z kolei lokalny portal wyjaśnia, że symboliczny pokaz miał umocnić wiarę w siebie drugiego człowieka oraz Boga. Absolutnie najtrudniejsze w komentowaniu tego typu wydarzeń jest to, że tam być może jest dużo ludzi dobrej woli. Błędy, których jakby owoce teraz widać, podczas mszy, gdzie pan na rowerze skacze przez drugiego pana na rowerze, te błędy jakby nawarstwiają się, kumulują się w czasie i trudno wskazać jeden punkt, w którym konkretnie, że w tym miejscu ktoś popełnił błąd i postanowił, że to będzie od teraz liturgia. Gdy takie błędy kumulują się jakby po kawałeczku rocznie przez dziesięciolecia, wtedy większość ludzi tak naprawdę może już nie wyczuwać nawet, że jest jakiś problem, że pan w kasku, po co on zakładał kask, skoro tam badali tak zaufanie do Pana Boga, natomiast nie o tym mowa. Nie wiem, czy rozumiecie, co chcę powiedzieć. Co jest najtrudniejsze, że trudno wskazać jednego winnego, że księże proboszczu na przykład, no nie, to jest straszna sprawa, co ksiądz tutaj robi, prawdopodobnie jemu by pękło serce. Jak to? Czemu ktoś go krytykuje? Rzadko ma tutaj tak pełny kościół. Młodzi ludzie chcą do Boga. Przynajmniej tak im się wydaje, że oni tutaj są dla Boga. Więc to, powiedziałbym, w tym problemie z modernizmem w kościele jest największa trudność. Że często, żeby o nim mówić, trzeba wręcz, no nie chcąc tego, ale zranić uczucia kogoś, kto w dobrej wierze się bardzo, bardzo stara. A że już od bardzo, bardzo dawna ma złą mapę narysowaną i szuka tego skarbu zupełnie nie w tym miejscu, gdzie on się znajduje, no to trudno czasami powiedzieć, ile w tym jest jego własnej winy. Wracamy do naszej wycieczki. Holandia.
2023 is Reggae!
Po raz pierwszy w historii tytuł najpiękniejszej Holenderki zdobył mężczyzna. 22-latek, uważający się za kobietę, za którą najwyraźniej uznało go także jury, znany jako Ricky Valerie Cole, został 8 lipca Miss Holandii. Tak, jestem kobietą trans i chcę dzielić się moją historią, ale jestem też po prostu Rikke i to jest dla mnie ważne. Napisał na Instagramie pan Miss Holandii. Pan Cole przygotowuje się teraz do rywalizacji o tytuł Miss Universe, czyli Miss Świata, którego finał odbędzie się w Salwadorze. Rikke zmienił imię na żeńskie w wieku 11 lat. Gdy skończył lat 16, rozpoczął przyjmowanie tabletek hormonalnych, natomiast w styczniu bieżącego roku przeszedł, w cudzysłowie, operacyjną korektę płci. To nie pierwszy mężczyzna udający kobietę, który weźmie udział w finale Miss Universe. Przed nim w roku 2018 w konkursie brał udział również reprezentant Hiszpanii, używający pseudonimu Angela Ponce.
Tytuły Miss Świata wygrywają mężczyźni. Co jest w tym z kolei według mnie bardzo godne uwagi, to jest to, że prawdopodobnie większość widzów, większość być może osób w jury, większość konkurentek tego mężczyzny, który wygląda jak kobieta, trzeba mu to przyznać, i wygrywa ten konkurs, większość tych ludzi czuje, że tutaj jest coś nie tak, albo wręcz czuje obrzydzenie, zniesmaczenie, widzi, że dzieje się coś bardzo chorego, natomiast nikt już nie może o tym powiedzieć. Myślę i mówię zupełnie serio, że jeżeli świat jeszcze będzie istniał za powiedzmy lat 100, ktoś kiedyś będzie pisał książki o tym, o psychologii tłumu, o tym właśnie totalitaryzmie w internecie, cancel culture, gdzie prawdopodobnie 90% ludzi na świecie uważa, że to jest kompletnie chore. Może 85, ale raczej 96. Uważa, że to jest kompletnie chore. Natomiast kiedy tylko wejdzie do internetu, zaczyna być tolerancyjny, zaczyna być poprawny politycznie, zaczyna być woke. Myślę, że jest tutaj tyle mechanizmów inżynierii społecznej wykorzystanych, że tak naprawdę ciężko objąć to jakby wzrokiem. Misterny plan niedobrych panów globalistów, którzy za pomocą neomarksizmu chcą przejąć kontrolę nad światem. Wiem, że to brzmi jak jakaś, no, już tak mocno szurska teoria, ale to jest zwyczajnie prawda. Jak oni to wszystko wymyślili, że w dość krótkim czasie doprowadzili do tego, że mężczyzna wygrywa wybory Miss i wszystkie, absolutnie wszystkie konkurentki mają uśmiech od ucha do ucha, rozumieją tę sytuację, podoba im się ta sytuacja. Perliste uśmiechy, no bo wiadomo, że tam raczej są kobiety o perlistych uśmiechach. Wszyscy świetnie się bawią, a potem wrócą do domu i przed zaśnięciem pomyślą sobie w głowie po cichutku, jaki jest naprawdę ich stosunek do tego wszystkiego. Jakich sprytnych mechanizmów tutaj użyto, żeby ludzie panicznie wręcz bali się, żeby ich myśli opuściły ich głowy. Na przykład przelały się na klawiaturę, gdy coś będą pisali w internecie. Nie, 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 ja nie mam nic przeciwko, to jest nawet bardzo, bardzo takie dobre, postępowe. A co naprawdę o tym myślę, to zostawię dla siebie, bo być może gdzieś tam w głębi serca jeszcze jestem jakiś zacofany czy coś. Wracamy do naszej wycieczki.
Watykan.
Buongiorno. Benvenuto.
23 czerwca papież Franciszek przyjął na specjalnej audiencji w Kaplicy Sykstyńskiej 200 artystów. Wśród zaproszonych znalazł się amerykański fotograf pan Andres Serrano. Jego najbardziej znanym dziełem jest wykonane w roku 1987 zdjęcie krucyfiksu zanurzonego w jego własnym moczu. Tytuł tego bluźnierczego dzieła wydaje się być może jeszcze bardziej bluźnierczy niż samo dzieło, więc nie będziemy go tutaj przytaczać. Jak podaje Wikipedia, jego prace często uważane są za sztukę transgresywną. Zawierają zdjęcia zwłok i wykorzystują odchody i płyny ustrojowe. Witryna Artnet jest w swoim opisie jeszcze bardziej precyzyjna, zauważając, że oprócz krwi i mleka, płyny ustrojowe, których używa pan Serrano, obejmują również te, które służą do rodzenia potomstwa i używa ich w połączeniu ze świętą ikonografią. Serrano przyznał, że był zaskoczony, że w ogóle został zaproszony i był bardzo tym podekscytowany. Podszedł do papieża, przedstawił się po hiszpańsku i poprosił Franciszka o błogosławieństwo, a argentyński papież żartobliwie klepnął go w nadgarstek i pokazał kciuk do góry. Sekretarz papieskiej rady do spraw kultury, biskup Paul Tai, powiedział, że włączenie prowokujących artystów jest dowodem chęci Watykanu do nawiązania dialogu ze współczesną kulturą. Nie należy mieć żadnych wątpliwości, że watykańscy urzędnicy doskonale wiedzieli, kogo zapraszają.
Co jest z kolei niełatwe w komentowaniu tego typu wydarzeń, to że mam głębokie przekonanie, że całkiem spora część widzów tego programu myśli sobie, że to jest takie wyciągnięcie ręki, być może, no przecież tak naprawdę ludziom się wybacza, pewna otwartość, być może on się opamięta po tym wszystkim, nawróci i przez to właśnie, że papież go zaprosił, to jakoś się zreflektuje, że tam to co robił to było bluźnierstwo, potworność, ile dusz zakaził tym, zaraził oczy ludzi, którzy to widzieli, czy to są tysiące, czy setki tysięcy, podczas gdy kiedyś gesty miały swoje znaczenie. One do dzisiaj mają swoje znaczenie, tylko ludzie już boją się widzieć to znaczenie. No spójrzmy na to. Trudne w komentowaniu takich zdarzeń jest właśnie to, że całkiem spora część ludzi może nawet wmawiać sobie, że widzi tutaj skruszonego artystę i papieża, który mu pokazuje, wszystko będzie dobrze, nie martw się, wybaczamy ci jako Kościół, idź do spowiedzi i wszystko będzie dobrze. Ale być może po prostu widzimy tutaj pseudoartystę, bardzo chorego człowieka, który wkładał krucyfiksy, nie powiem w co, i zostaje zaproszony do Watykanu, do Ojca Świętego, papieża, namiestnika Chrystusa na ziemi, jako jeden z tych artystów, i tak tutaj sobie kuca przed papieżem, a papież mu pokazuje, że jest spoko. To może tyle z tej części globu, idziemy dalej. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na propozycję, którą przygotowaliśmy wraz z Markiem Miśko. Zajrzyjmy na stronę www.powiemymamie.pl. Audio inspirowane wiarą. Wiem, że tak się często mówi, że widzowie tak bardzo, bardzo o coś prosili, że no dobrze, w końcu im się to dostarczy. Natomiast w tym przypadku naprawdę było tak, że wielu słuchaczy podcastu pytało, czy pojawią się kiedyś rozprawki zebrane w jedną całość. Na koniec każdego odcinka podcastu, który ukazuje się między innymi na tym kanale w dni robocze rano, jest coś, co nazywa się rozprawka. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka, ponieważ podcast nosi tytuł Sprawki okiem katolika rano. I te rozprawki chyba cieszą się uznaniem wśród słuchaczy i dlatego często pytali, czy można by je zebrać w jedną całość. I dlatego właśnie razem z panem Markiem Miśko, który ma głos, powiedziałbym, doskonały, stworzyliśmy taką propozycję. Audiobook. Rozprawki 1. Autor Dawid Mysior, czyta Marek Miśko. Kliknijmy sobie w ten produkt. I tutaj w opisie mamy spis treści. Podam niektóre z pozycji. Rozprawka 1. Dopamina, a motywacja. Na przykład rozprawka 3. Aggiornamento. Wdzięczność 1. Wdzięczność 2. Wychowanie dzieci. Czy katolik ma walczyć o swoje? Dialog z liberałem. Szatan neutralizuje liderów. I tak dalej. Tutaj jest 40 rozprawek. Jeszcze raz adres strony www.powiememamie.pl. Jeżeli ktoś zdecyduje się na zakup tego audiobooka, to mam nadzieję, że nie będzie zawiedziony. Teraz wracamy już do naszej wycieczki po globie.
Wielka Brytania. Aktywiści z grupy Just Stop Oil. Powstrzymajcie ropę, która domaga się rezygnacji z paliw kopalnych, zablokowali w sobotę 1 lipca London Pride, coroczną paradę społeczności LGBTQ i inne literki. Dzielni aktywiści usiedli na jezdni przed jedną z ciężarówek, na których jechała część uczestników parady, co zatrzymało ją na 17 minut. 7 osób zostało aresztowanych pod zarzutem zakłócania porządku publicznego. Powodem akcji był fakt, że wydarzenie było sponsorowane przez firmy z wysokoemisyjnych sektorów. Grupa jeszcze przed rozpoczęciem parady ostrzegała, że podejmie odpowiednie działania, jeśli będą w niej brały udział pojazdy sponsorowane przez branże emitujące duże ilości zanieczyszczeń. Członkowie Just Stop Oil, należący do społeczności LGBTQ i inne literki, napisali w oświadczeniu, że taka współpraca zawstydza społeczność LGBTQ+, w czasie, gdy duża część kulturalnego świata odrzuca powiązania z tymi toksycznymi branżami. Przemysł emitujący zanieczyszczenia oraz finansujące go banki używają parady do wybielania swojej reputacji, a osoby LGBTQ+, cierpią jako pierwsze z powodu kryzysu klimatycznego. W tym całym absurdzie chciałbym, mój drogi widzu, żebyś zwrócił uwagę na fakt, że ktoś jest w stanie na głos powiedzieć, że finansowanie Parady Równości to wybielanie swojej reputacji.
Już byśmy byli świadkami narodzenia się kolejnego zapętlenia ideologii lewicowych. Tych zapętleń jest już całkiem sporo, natomiast o takim, żeby teraz firmy wspierające tęczę musiały uważać, czy równolegle są eko, bo te rzeczy ewidentnie się łączą. Cała rewolucja neomarksistowska opiera się na kilku filarach, na takich kilku grupach i czasami te grupy jeszcze wzajemnie się nie zetknęły ze sobą w pewnym sensie. Jest tak na przykład w przypadku z jednej strony walki z islamofobią, środowiska lewicowe walczą z islamofobią, ponieważ niedobrze jest, kiedy ktoś w Europie ma jakiekolwiek wątpliwości, czy niezliczone rzesze młodych mężczyzn powinny zalewać Europę, to jest islamofobia. I równocześnie te same środowiska walczą z homofobią. Nie muszę chyba tematu zbytnio rozwlekać. W którymś momencie dopiero interesy jednej z tych grup, czyli muzułmanów, z interesami drugiej z tych grup, czyli homoseksualistów, jakoś tam staną się w pewnym momencie troszkę bardziej otwarcie sprzeczne i nastąpi zderzenie tych dwóch grup i raczej nie wróżyłbym tutaj druzgocącego zwycięstwa homoseksualistom. Natomiast takich zapętleń jest troszkę więcej o tym, że na Paradzie Równości jeżdżą na przykład pojazdy, te autobusy, dyskoteki i teraz ktoś będzie zarzucał im, że są nieekologiczne. No ciekawe, czy te środowiska takie kolejne zapętlenie same przewidziały. Myślę, że tyle tytułem komentarza do tej sprawki. Wracamy do naszej wycieczki.
Irlandia. Tysięcy osób wzięło udział w corocznym Marszu dla Życia w centrum Dublina. Manifestujący wznosili m.in. okrzyk Roe kontra Wade obalone. Chodź Irlandio, nasza kolej. Widoczne też były banery z napisami Życie to nasz największy zasób i Stop przerywaniu naszej przyszłości. Aborcja została zalegalizowana w Irlandii w roku 2018 w wyniku referendum, które wprowadziło możliwość zabijania dzieci na życzenie do 12 tygodnia ciąży. Obecnie toczą się nawet dyskusje na temat poszerzenia prawa do uśmiercania najmniejszych, czyli zniesienia tzw. 3-dniowego okresu do namysłu dla kobiet chcących dokonać aborcji oraz odejścia od karania lekarzy, którzy nie przestrzegają obecnie obowiązujących przepisów, czy wreszcie wydłużenia okresu, w którym możliwe będzie zabicie dziecka, u którego stwierdzono wady. W Marszu dla Życia wzięli udział lekarze, politycy oraz duchowni.
Komentować to wydarzenie jest już mi szczególnie trudno, dlatego że zresztą na pewno zaskoczę Was, moi drodzy widzowie. Z jednej strony serce się cieszy, bardzo się cieszy, że tylu ludzi chce walczyć o słuszną sprawę, jaką jest prawo do życia dla nienarodzonych. Natomiast czy nie robi się tutaj pewnego błędu? Czy gdyby tyle energii, tyle czasu, tyle też prawdopodobnie funduszy, co we wszelakie ruchy pro-life, chociaż połowę tego przeznaczyć na bardzo, bardzo mocne, takie dogłębne opracowania na temat tego, kiedy zaczyna się życie ludzkie, a potem jakaś gigantycznie dobrze dofinansowana akcja promująca tę tezę, najbardziej prawdopodobną, oczywistą, uznaną już przez naprawdę większość intelektualistów, antropologów, tezę, że życie zaczyna się z momentem poczęcia, to powinno być główny front natarcia. Bo tak naprawdę to, że jakby swoją stronę przekonujemy, że my jesteśmy za życiem, a tamta strona patrzy i myśli sobie, wariaty jakieś, no. Przecież my też jesteśmy za życiem. Chcemy, żeby na przykład matka miała dobre życie i usunęła płód, bo to jeszcze przecież nie jest człowiek. No główna linia jakby konfrontacji, cywilizacji śmierci, jej nieświadomych bardzo często zwolenników i cywilizacji życia powinna przebiegać tutaj, w tłumaczeniu kawa na ławę i naprawdę na wszystkie możliwe sposoby tego, że w momencie poczęcia zaczyna się człowiek. Gdyby tą informacją bombardować po prostu młodych ludzi po drugiej stronie, być może część z nich sama z siebie zaczęłaby sobie zadawać pewne pytania i może zdanie zmieniła. Nie znaczy to, co powiedziałem, że nie cenię sobie ruchów pro-life. Natomiast nieśmiało chciałbym zaproponować coś takiego. Skupiajmy się na jak najgłośniejszym i jak najskuteczniejszym uprawdopodobnianiu takiej tezy, argumentowaniu takiej tezy, że życie ludzkie zaczyna się z momentem poczęcia. Wracamy do naszej wycieczki.
Państwo położone w Palestynie. Dziennikarz Yossi Ilai, zajmujący się problemem prześladowania chrześcijan przez mieszkańców Izraela, dokonał pewnego eksperymentu. Przebrał się za franciszkanina i wyszedł na ulicę Jerozolimy. Już po 5 minutach został opluty po raz pierwszy. W trakcie swojej wędrówki po mieście był wyszydzany i opluwany m.in. przez 8-letnie dziecko oraz żołnierza. To nie pierwszy raz, gdy mundurowi znieważają chrześcijan. W listopadzie ubiegłego roku żołnierze opluli podczas procesji ormiańskiego arcybiskupa. Ataki na chrześcijan gwałtownie rosną, a policja niechętnie tropi sprawców. Według kustosza Ziemi Świętej, franciszkanina ojca Francesco Patona, w ciągu zaledwie kilku ostatnich tygodni zbezczeszczono luterański cmentarz, zdewastowano maronicką kaplicę, a na ormiańskim budynku pojawił się napis Śmierć chrześcijanom. Ojciec Patton obwinia o to izraelskich polityków, którzy podsycają nienawiść do chrześcijaństwa.
Walka z agresją względem chrześcijan w Jerozolimie raczej jest skazana na porażkę, jeżeli nie powie się na głos, że jakby tak pewna grupa jest autorem tej agresji. W dzisiejszych czasach jest to zupełnie zakazane powiedzieć to na głos, a jeżeli nie zakazane, to na pewno będzie miało złe konsekwencje. Więc jeżeli będziemy sobie tak tutaj jakby krążyć wokoło tematu, że no to jacyś chuligani chyba są, czy to z edukacji wynika, może w szkole coś im źle tam przekazano, to prawdopodobnie takie akcje zbyt wiele uwagi międzynarodowej nie przywołają i mieszkający w Jerozolimie chrześcijanie nie uzyskają właściwej pomocy. Ktoś musi oczywiście w sposób dyplomatyczny, ale postawić się temu w sposób bardzo zdecydowany i nazwać rzeczy po imieniu. Być może atmosferka się trochę pogorszy wtedy, ale los chrześcijan w Jerozolimie w dłuższej perspektywie przynajmniej z pewnością zyska. Lecimy na kolejne miejsce globu.
Polska. Pan Klaudiusz Święcicki, podający się za kobietę transseksualny aktywista, dokonał w niedzielę 18 czerwca prowokacji w parafii pod wezwaniem błogosławionego Radzyma Gaudentego w Gnieźnie. Według relacji pana Święcickiego, ksiądz proboszcz Andrzej Szczęsny podczas kazania prosił wiernych, by nie obgadywali księży, a zamiast tego modlili się za nich. Słowa te oburzyły lewicowego działacza, który, jak pisze w poście na Facebooku, nie wytrzymał ich toksyczności i publicznie przerwał kazanie. Wiem, naruszyłam sakrum. Zdaję sobie z tego całkowicie sprawę. Msza święta jednak nie może być miejscem utrzymywania feudalnej i patriarchalnej dominacji kleru nad laikatem, pisze pan Klaudia, który jednak w linku do swego konta używa imienia Klaudiusz. Również jego wygląd nie wskazuje, by jego podawanie się za kobietę miało być czymś więcej niż tylko tanią prowokacją. W dalszej części wpisu pan Klaudia Klaudiusz powołuje się na duch Soboru Watykańskiego II oraz przyznaje do popierania niemieckiej drogi synodalnej. Marzy mi się kościół otwarty, demokratycznie administrowany, wspólnota laikatu i duchownych, sióstr i braci. Powtórzę za Karlem Ranerem i Janem Pawłem II. To człowiek jest drogą Kościoła.
Tutaj jest naprawdę twardy orzech do zgryzienia, jak to się mówi. Zagadka trudna, ponieważ ten pan, jak i setki milionów, myślę, ludzi na świecie myślących podobnie jak ten pan, to są ludzie, na których wykonano bardzo, bardzo skomplikowane zabiegi inżynierii społecznej, prania mózgu na wielu płaszczyznach. I tak naprawdę przemówić do takiego pana jest bardzo, bardzo ciężko. Zachęcam wszystkich, żeby do tego tematu podchodzić w sposób, powiedzmy, taki całościowy. Bo na myśl o tym, że dobra, ktoś tam, powiedzmy, przyjdzie do nas na dzielnicę, to mu pokażemy, to nie jest przyszłościowe myślenie. Mamy do czynienia z rosnącą liczbą ludzi na świecie, którzy mają wyprane mózgi. Kompletnie wyprane mózgi. To pranie mózgu jest, powiedzmy, na takim poziomie, że nie można tego ani wyśmiać, ani tak naprawdę uargumentować czymś tym ludziom, że słuchajcie, tutaj mamy 6 dowodów na to, że ktoś wam wyprał mózg. To jest bezskuteczne, dlatego że to pranie mózgu dzieje się przy wielkim udziale emocji. Więc taka osoba jest cała zaangażowana w pewną sprawę, w którą święcie wierzy i żadna liczba argumentów, jaką by się chciało trafić do takiej osoby, już nie pomoże. Jak sobie z tym poradzić? Nie wiem, na pewno jakoś systemowo. Wszędzie, gdzie tylko się da, dążyć do mówienia prawdy na głos, do edukacji dzieci, do chronienia dzieci przed treściami, przed wszystkim, co ma związek z tęczą. Bo tęcza, ideologia gender, to nie jest tak naprawdę kilka kolorków, jakaś tam wesoła książeczka. To jest wielka machina, która jest skonstruowana tak, żeby wciągnąć człowieka w jak najmłodszym wieku i potem już wyciągnąć go z tego, tak po prostu, żeby on stanął z boku i stwierdził, o jacie, ale to jest w sumie śmieszne, jak nam piorą mózg, jest bardzo, bardzo ciężko. Bo jak człowiek jest już w środku, to on święcie wierzy, że wszystko z zewnątrz to jest zagrożenie i kłamstwo. W każdym razie, moim zdaniem, jest to doskonały czas dla wszystkich intelektualistów w Polsce, żeby próbować zastanowić się, jak się postawić temu, co na Zachodzie już zmiotło praktycznie przestrzeń publiczną. Natomiast u nas jeszcze nie, ale idzie sobie spokojnie, idzie. Jeżeli kiedyś należałoby spróbować zastanowić się, co z tym zrobić, ująć całościowo problem gender, to jest właściwy moment. A teraz ostatnie miejsce w naszej wycieczce.
Ponownie Polska. W środę 28 czerwca w Warszawie agresywny mężczyzna z nożem zaatakował furgonetkę Fundacji Pro Prawo do Życia. Napastnik przebił oponę auta, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Fundacja opublikowała wizerunek sprawcy oraz nagranie ze zdarzenia, prosząc o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny. Jak relacjonuje kierowca furgonetki pan Jan Gieniasz, mężczyzna na rowerze zajechał mi drogę, gdy stałem na światłach, po czym wyjął duży nóż i ruszył w moim kierunku. Myślałem, że będzie próbował zaatakować mnie, w szoferce, do czego dochodziło już w przeszłości. Tym razem jednak napastnik nie próbował wedrzeć się do środka pojazdu, ale z rozmachem rozprął nożem przednią oponę naszego auta. Zaledwie tydzień temu inny agresor również przebił oponę naszej furgonetki nożem. Niedługo potem ktoś rzucił ciężką kostką brukową w furgonetkę w trakcie jazdy. Gdyby ktoś zapomniał, na wszelki wypadek przypomnijmy. Środowiska lewicowe walczą o tolerancję.
I tutaj w zasadzie komentarz bardzo podobny. Jedzie sobie pan na motocyklu i widzi taką furgonetkę. Kim on może być? To raczej nie jest jakiś aktywista w tym momencie opłacany, bo on to robi jakby chyba w czasie prywatnym. W każdym razie tego nie rejestruje, to nie jest żadna akcja. On po prostu uznał, że musi tak postąpić, że to jest właściwy ruch. Jak głęboko on musi mieć wyprany mózg, żeby na widok takiej furgonetki uruchomiło się w nim całe to myślenie, że o, tutaj jakiś reprezentant represji kobiet, piekło kobiet. Pranie mózgu na bardzo, bardzo głębokim poziomie. Więc on widzi, że jakiś facet jedzie furgonetką pro prawo do życia. To jest reprezentant czystego zła, jakiegoś faszyzmu. Jeżeli macie ochotę, napiszcie w komentarzu. Ale tak szczerze, jaki wy proces myślowy widzicie w głowie tego pana, który jedzie na motocyklu i podejmuje decyzję, że zatrzyma się i przebije oponę tej furgonetki. Jeżeli macie chęć napisać, że opętany jest albo coś w tym stylu, to będzie to raczej przeciwskuteczne, bo być może jest opętany, ale być może nie jest i po prostu ma zwykły error w głowie. I jeżeli kiedykolwiek mielibyśmy sobie zacząć radzić z tym na jakąś szerszą skalę, to trzeba poznać ten error. W jaki sposób do tego dochodzi? Że taki pan postanawia wyżyć się na Bogu ducha winnej oponie. I tym sposobem, moi kochani, doszliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Przypominam o stronie www.powiemmamie.pl oraz zachęcam do słuchania codziennego odcinka podcastu. Codziennie rano na Spotify'u i innych miejscach, gdzie można słuchać podcastów, odcinki pojawiają się już o 2 w nocy. Dla tych, którzy naprawdę wcześnie wstają na YouTubie, o 6 rano. Około 15-minutowe odcinki podcastu Sprawki Okiem Katolika rano. I to byłoby wszystko w tym programie. Jeżeli chcecie mi pomóc, dajcie proszę łapkę w górę pod tym filmem i napiszcie komentarz. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje tego kanału, a chciałby, to zachęcam, żeby zrobić to teraz. I jeszcze raz przypominam, że całe to przedsięwzięcie Sprawki Okiem Katolika rozwija się w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Pod filmem są wymienione 4 możliwości, gdyby ktoś chciał zostać patronem tej mojej pracy i tego zespołu. Życzę wam, kochani, błogosławionego dnia. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo ci dziękuję za twój czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. Zostań z Panem Bogiem.